Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn, w którym usłyszą Państwo o tym, jak siostry Albertynki szerzą pod Giewontem Boże Miłosierdzie oraz dlaczego warto zabiegać o sławę i dobre imię. Nie zabraknie też relacji z działalności Stolicy Apostolskiej. Sobota, 6 sierpnia, wakacyjną refleksją rozpoczynamy magazyn.
Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Dobre imię. Abba Abraham Iberyjczyk pytał Abba Teodora z Eleuteropolis: co jest lepsze, ojcze? Czy mam zdobywać sobie chwałę czy pogardę? A starzec odpowiedział: co do mnie, wolę zdobywać chwałę niż pogardę. Bo jeśli uczynię coś dobrego i zyskam chwałę, zawsze mogę sobie powiedzieć, że tej chwały nie jestem godzien. Pogardę natomiast zyskuje się za podłe uczynki. A czym mógłbym pocieszać swoje serce, kiedy dałem ludziom zgorszenie? Lepiej jest więc dobrze czynić i zyskiwać sławę. Odrzekł Abba Abraham: słusznie mówisz, ojcze. Jest to kolejny apoftegmat, który wskazuje na zdrowy rozsądek ojców pustyni. Tak często w różnych pismach ascetycznych czytamy o konieczności pogardy siebie, o wywoływaniu pogardy siebie u innych. Tu natomiast przeciwnie. Mamy pochwałę dobrego imienia. Człowiek bowiem chwalony może zawsze sobie powiedzieć, że nie jest tego godny. Natomiast co ma powiedzieć człowiek, który wywołał zgorszenie swoimi złymi uczynkami? Należy jednak podkreślić jeszcze coś innego. Za nasze dobre imię nie tylko my jesteśmy chwaleni, ale i Bóg jest uwielbiony i imię tego, w imieniu którego dokonano dobrych czynów. Czy zaś dzięki hańbie i złemu imieniu Bóg jest chwalony? I co więcej, dzięki chwale dajemy innym dobry wzór, a co nam i innym daje hańba. I dobrze jest, jeśli chrześcijanin jest chwalony, gdy ludzie go podziwiają za dobre czyny, za dobroć, za mądrość, miłość, serdeczność, dobre uczynki duchowe i cielesne. Obiektywnie to jest dobre. Natomiast dla niego samego może ta chwała stanowić niebezpieczeństwo, jeżeli tylko on sam uwierzy w swoją doskonałość i nie daj Boże zacznie się sam tą swoją doskonałością chwalić przed innymi czy nawet przed samym sobą. I tu także potrzeba jest pokory, zobaczenia, ile się samemu otrzymało i czy naprawdę wszystkie talenty biblijne otrzymane zostały w pełni wykorzystane. I zobaczenie, jak wiele otrzymało się od innych. Tak bardzo potrzebna jest nam ta prawda o nas samych. A wtedy, gdy nas ludzie chwalą, dobrze jest powtarzać słowa psalmu: nie nam, Panie, lecz imieniowi Twojemu daj chwałę. Jest taka piękna wschodnia bajka o ośle, na którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy. Przekonany, że to przed Nim słano szaty, że to Jemu machano gałęziami palmowymi i na Jego chwałę wołano Alleluja, nigdy już nie powrócił do równowagi, uważając się za godnego pochwał ludzi. Nie zauważył jednak biedny osioł, że hołdy składano nie jemu, ale Jezusowi. Iluż pośród nas jest takich osłów? Ile dobrego może zrobić człowiek dbający o swe dobre imię, ile złego, gdy na nie nie zważa?
Czas na aktualności.
Człowiek całkowicie zdobyty przez Chrystusa, podobnie jak jego imiennik, apostoł narodów. Tak papieża Pawła VI określił arcybiskup Angelo Comastri. W Bazylice Watykańskiej odprawił on uroczystą Eucharystię w 27. rocznicę jego śmierci. Wikariusz papieski dla Państwa Watykańskiego przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia Giovanniego Battisti Montiniego, które w znaczący sposób wpłynęły na kształt jego pontyfikatu. Nawiązał m.in. do przemówienia, jakie wygłosił on na rozpoczęcie misji miejskich w Mediolanie. Pytał się wówczas wierzących, dlaczego tak wielu ludzi stoi z dala od Boga.
Będący daleko często gorszą się życiem ludzi Kościoła. Odrzucają religię, ponieważ utożsamiają ją z konkretną osobą. Bardziej są wymagający niż źli. Swym antyklerykalizmem przesłaniają często swój szacunek dla rzeczy świętych, które widzą w nas upodlone. Jeśli tak jest naprawdę, bracia, wybaczcie nam. W tych pełnych mocy słowach kryje się misjonarz, apostoł, autor Ewangelii Nuncjandi, człowiek, który w 1971 roku w Manili wołał: Wam, chrześcijanom, przypominam Jego imię, wszystkim je ogłaszam, Jezus Chrystus. A tutti lo annunzio,
Gesù Cristo. Mówiąc o życiu i pontyfikacie Pawła VI, arcybiskup Comastri wskazał na ciągłość sukcesji apostolskiej. Przypomniał, że każdy z papieży czerpie z dorobku swoich poprzedników. Czyni tak też Benedykt XVI, który w przemówieniu inauguracyjnym wskazał na wielkie bogactwo dorobku Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II.
Stolica Apostolska zaproponowała moratorium na użycie broni konwencjonalnych, które powodują nadmierne cierpienia i posiadają niekontrolowane skutki. Stanowisko Watykanu w tej sprawie przedstawił arcybiskup Silvano Tomasi. Stały obserwator Stolicy Świętej przy ONZ-owskich instytucjach w Genewie zabrał głos podczas 11 sesji grupy ekspertów rządowych państw stron konwencji o zakazie lub ograniczeniu tego rodzaju broni. Należą do nich m.in. miny lądowe.
Przedstawiciel Watykanu przypomniał tragiczne skutki użycia broni konwencjonalnych o niekontrolowanych skutkach, w tym tysiące osób zabitych, rannych i niepełnosprawnych. Jego zdaniem wspólnota międzynarodowa powinna przemyśleć zasadność korzystania z tego rodzaju uzbrojenia. W przekonaniu Stolicy Apostolskiej należy bezzwłocznie rozpocząć negocjacje nad tym problemem, włączając do nich obok przedstawicieli państw także reprezentantów organizacji pozarządowych. W oczekiwaniu na rezultaty rozmów oraz wypracowanie adekwatnych umów międzynarodowych, Watykan proponuje wprowadzenie moratorium na używanie broni powodujących nadmierne cierpienia i niekontrolowane konsekwencje. Świadkowie miłosierdzia. Ufamy Tobie,
Jezu, ufamy Tobie. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Siostry Albertynki jeszcze bardziej chcą szerzyć Boże miłosierdzie. W Zakopanem otworzyły dom opieki świętego brata Alberta. Zamieszkały tam osoby w podeszłym wieku. Dom powstał w miejscu, gdzie znajdowała się willa Czernichowianka należąca do sióstr Albertynek. Była to własność Marii Magdaleny Podsońskiej, która zapisała dom opiekującym się nią zakonnicom. Była właścicielka zwróciła się w testamencie z prośbą o wykorzystanie budynku dla potrzeb osób starszych. Ze względu na zły stan techniczny budynek został zburzony, gdyż nie nadawał się nawet do generalnego remontu. Na tej działce powstał nowy ośrodek. Oprócz domu Albertynki prowadzą w Zakopanem także jadłodajnię dla ubogich oraz pomagają chorym w ich domach. Pracy sióstr pod Giewontem przyglądał się Krzysztof Drwal.
Jestem siostrą Agnieszką, zgromadzeń z Albertynek posługujących ubogim w Zakopanem. Pełnię funkcję przełożonej domu dla chorych, samotnych, ponieważ teren Zakopanego jest terenem ludzi, powiedziałbym, samotnych, dlatego że po wojnie miasto nie miało ludzi wykształconych. I to jest napływ jakby ludzi z terenów północnych, szczególnie Warszawy, Poznania, Wrocławia. Zostali przysłani do pracy, do oświaty, biblioteki, prowadzenia Urzędu Miasta. I w tej chwili po tylu latach oni zostali sami, nie mają rodziny, rodziny są dalekie albo w ogóle ich nie mają i zostali jakby bez takiej opieki, bez opieki rodziny. Miasto Zakopane nie ma ośrodka pomocy dla ludzi samotnych i nasze zgromadzenie, pełniąc charyzmat świętego brata Alberta, pomocy najbiedniejszym, najuboższym, ten dom został zbudowany dla pomocy chorych. Dom został zbudowany ze środków zgromadzenia, ale także mieszkańców tego miasta. Były kwesty, organizowanie festynów. Powstał dom na 20 miejsc.
Nazywam się siostra Katarzyna. Pracuję w kuchni brata Alberta w Zakopanem. Gotujemy tam obiady dla ludzi ubogich. Ja gotuję mniej więcej tak 130-140 litrów aktualnie. Teraz w lecie jest mniej osób. Przychodzi powiedzmy 80 osób, które bierze dla swoich rodzin także, więc to jest tak gdzieś około 160-150 porcji. To zależy też od tego, dla kogo biorą, ponieważ porcja dla dorosłego nie równa się tej porcji, którą biorą dla dzieci, prawda? Więc to są takie różnice. Przychodzi dużo osób takich samotnych emerytów, rencistów, którym nie wystarcza do kolejnej renty czy emerytury. Przychodzą matki samotne z dziećmi. Też takie pełne rodziny wielodzietne, no i dużo jest osób bezdomnych, gdzieś tak zagubionych w życiu wśród nałogów. Tutaj w Zakopanem tego jest dużo.
Trzy piętra są. Pierwsze piętro jest przeznaczone dla pensjonariuszek leżących, drugie piętro jest dla chodzących. I na pierwszym piętrze jest kaplica, jest przewidziana winda, której jeszcze nie mamy. Trzecie piętro jest przeznaczone dla sióstr, mieszkanie dla sióstr.
Teraz jesteśmy na piętrze którym?
Na pierwszym.
Widzę, że ogląda Pani transmisję z Watykanu.
W telewizji to ja tylko słucham publicystykę i dzienniki. Polityka jeszcze w dalszym ciągu.
Zakopane jest takim specyficznym klimatem. Różne są jakby zmiany pogody, a to bardzo wpływa na ludzi starszych, chorych. No ale w jaki sposób próbujemy, żeby ten dzień był dla nich nowym przeżyciem, a nie jakąś taką monotonią.
Ja jestem z Zakopanego, a w ogóle pochodzę z Pomorza. Mama z Poznańskiego, ojciec z Pomorza. A tu się znalazłam przez chorobę płuca. I w ogóle góry mnie urzekły. Po wojnie przyjechałam z taką wycieczką, się kolonią. Zorganizował to nauczyciel polskiego. Jak mi zaproponował, że jest praca i mieszkanie, to bez namysłu siadłam do pociągu z Elbląga i przyjechałam w ogóle, nie dołężniałam coraz, wiesz, mam prawie 88 lat i trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu starości. Ludzie dobrzy, sąsiedzi dobrzy, wszyscy bardzo dobrzy, no ale człowiek potrzebuje już opieki coraz bardziej, no i jakoś dostałam się tu. No i jestem szczęśliwa.
W myśl Ojca Świętego, w myśl naszego charyzmatu albertyńskiego, jakby staramy się o to miłosierdzie. Miłosierdzie Boże jest wielkim darem. Ja go doświadczam na co dzień. Doświadczam go poprzez ludzi. Jest to okazana mi wdzięczność za moją posługę. To znaczy nigdy nie oczekuję od tego, ale to mi daje duże takiej satysfakcji. Choćby nawet zobaczenie, że ja mogę dzisiaj drugiemu człowiekowi służyć, mogę dla tego człowieka pracować.
Pociągnął mnie brat Albert, jego postawa i też to, że podobała mi się praca dla ludzi ubogich. Miało dla mnie duże znaczenie to, w jaki sposób przechodzę obok kogoś, przypuśćmy, że brzącego na ulicy, czy jak w ogóle, co dla niego robię. I zależało mi właśnie na tym, żeby będąc siostrą zakonną, móc tym osobom jakoś pomagać, czy być z nimi. O, to jest lepsze określenie. Być po prostu z nimi.
W 100% to ja teraz troszkę moja pamięć wankuje, bo ja już jestem emerytka, stara, prawie 90 lat. Mam nogi przerąbane, bo miałam operację. Z siostrami jest dobrze.
Zafascynowała mnie charyzmat brata Alberta, jego bezinteresowność, prostota, zrezygnowania z wielkiego daru, który Pan Bóg mu dał, dar artysty, a pomimo to zobaczył dar człowieka. I ten dar wykorzystał w swoim życiu, ofiarując siebie dla drugiego człowieka. I ja jakby czytając jego życiorys, zafascynowałam się tym. tą ofiarnością i tą rezygnacją na rzecz wielkiego daru i mógłby być wielką artystą, mógłby być wielkim twórcą i ofiarował siebie dla drugiego człowieka. Jakby nie patrzył na materializm, tylko na ducha. Brat Albert powiedział, że wielką rzeczą jest człowiek, a też człowiek ma jedną duszę i nie da rady poświęcić dla dwóch rzeczy, albo poświęcić dla jednej, albo dla drugiej. Brat Albert wybrał Pana Boga przez człowieka. Miłosierdzie Boże to jest, nie doświadczymy bezpośrednio Pana Boga, doświadczymy jakby przez drugiego człowieka Pana Boga. Dotykanie Pana Boga przez drugiego człowieka, dotykając drugiego człowieka, my doświadczamy Jego miłosierdzia, Jego dobroci, takiej łaski, którą otrzymujemy na co dzień.
O, jest bardzo dużo trudności, ale to nie jest coś, co zniechęca. Jakieś trudne sytuacje, przypuśćmy awantury w kuchni, czy gdy ktoś przychodzi nietrzeźwy, no wtedy trzeba się okazać dość takim stanowczym, ale to nie jest coś, co zniechęca. Są takie trudne sytuacje, które dają mi dużo do myślenia, kiedy na przykład muszę odesłać kogoś z kwitkiem, kiedy przyjdzie nietrzeźwy. Nie daję wtedy zupy, jeżeli ktoś jest pijany. Kiedy kogoś właśnie odsyłam, a za nim w kolejce stoi matka z 7-letnim dzieckiem i te wielkie oczy takie czarne patrzą na mnie i taki pytający wzrok, dlaczego świat taki jest, nie? To jest dla mnie trudny moment wtedy. Może nie sam moment, kiedy odsyłam kogoś nietrzeźwego, ale kiedy te dzieci tam stoją i widzą to wszystko. Też czerpałam z doświadczenia sióstr, które tutaj bardzo długo, może nie w tym domu, ale już mają dużo doświadczenia w pracy z chorymi i obserwowałam, widziałam, uczyłam się, w jaki sposób one kontaktują się, czy w jaki sposób są właśnie z tymi chorymi, z którymi na przykład nie ma kontaktu, nie ma już jakiejś świadomości. One ciągle z nimi były tak jakby z osobą, z którą od lat rozmawiają i znają się doskonale. I po kilku miesiącach ja zauważyłam, że ten chory rzeczywiście ją rozumie. Mimo, że można stwierdzić, że normalnie z rzeczywistością nie ma kontaktu.
Zawsze uśmiechnięte, cierpliwe, no, rzeczywiście zagonione. Każdy chciałby dla siebie tą siostrę z całym poświęceniem. Nie przypuszczam. Teraz dopiero widzę, jakie to jest poświęcenie. To jest naprawdę poświęcenie. Tak obserwuję to. Jestem pełna podziwu, naprawdę. I staram się, żeby ich tak nie angażować. Co mogę, to robię sama, bo widzę, że naprawdę zagonione. A przecież pieniędzy nie mają, bo co my płacimy? To są grosze. A wydatki tu na dom to są olbrzymie.
Często doświadczam takich sytuacji, kiedy ktoś nam przywozi coś do kuchni. I dla mnie to jest taki znak, że Pan Bóg czuwa. Dużo osób coś przywiezie, takich prywatnych, po cichu. Czasami nawet, kiedy się zapytam, komu mamy podziękować, czy komu mamy być wdzięczni, to mówią, a zapomnijmy o tym. Nawet nie wiem, kto to jest czasami. To dla mnie są tacy właśnie wysłannicy Pana Boga, którzy myślą o tych ubogich. Coś chcą dla nich zrobić, dać, podzielić się tym, co mają. Często, kiedy papież coś mówił, zastanawiałam się nad tym, co to znaczy dla mnie. A zwłaszcza, kiedy mówił o miłosierdziu. W momencie, kiedy ja jestem w zgromadzeniu, które jakby szczególnie tym się zajmuje. W takich sytuacjach zdarzało mi się, że myślałam o jakichś konkretnych sytuacjach, bardzo takich codziennych i szarych w moim życiu, w których mogę w jakiś sposób przełamać swój egoizm, takie, nie wiem, zapatrzenie w siebie, żeby coś dać siebie. Temu choremu, który jest w którymś momencie na przykład nieznośny, niecierpliwy, no i nie da się wytrzymać. Albo trzymam je już godzinę w pokoju i nie da rady, nie można wyjść, nie da się wyjść, mimo że jest godzina powiedzmy w pół do 10 wieczorem. Albo też w takim życiu wspólnotowym, kiedy kogoś nie lubię na przykład, prawda? To jest takie zwyczajne, szare, ale wydaje mi się, że najbardziej chyba Ojcu Świętemu właśnie o te szare rzeczy chodziło w takich momentach. Nie o jakieś może wielkie akcje, których ja nie jestem w stanie zorganizować. To nie było do mnie, jeżeli chodzi o podejmowanie jakichś wielkich dzieł na skalę masową, powiedzmy organizowanie jakichś ogromnych zbiórek i z takim hukiem, tylko no, o takie szare rzeczy w naszej codzienności, w takim spotykaniu się z drugim człowiekiem. Chyba to najbardziej tak, najszybciej zmienia świat.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Reportaż o albertyńskiej misji pod Giewontem kończy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.